Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twoje światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz. Zadrży i rozszerzy się Twoje serce, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Królowie Tarsisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon. Wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim. Nędzarza ocali od śmierci. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok Michałasz: a ty, Betlejem ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlichsza spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi. abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, wyruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Wprawdzie lektura Ewangelii Mateusza urywa się na fakcie, że mędrcy ze wschodu zostali skierowani na inną drogę, żeby wyminąć Jerozolimę. Tym niemniej z tego wydarzenia, jak wiemy, zrodziło się inne wydarzenie, równie wielkie i ważne, mianowicie, że Herod, gdy się zorientował, że mędrcy już odeszli, nie pojawili się u niego, że go zawiedli, wyładował na dzieciach, chłopcach od 2 lat i Betlejem w okolicy swoją manię prześladowczą, lęk o władzę. Że te wydarzenia się nawzajem rodzą, łączą i mają wspólną katechezę. Tak jak nie tak dawno rozważaliśmy tutaj tajemnicę Bożego Narodzenia, że jakby bardzo niezręcznie postąpił Bóg, Pan historii, gdy trzeba było jechać do Betlejem i tam się miał narodzić Mesjasz. Tymczasem zupełnie niebo się nie spisało. Z najwyższym trudem święta rodzina znalazła obrzydliwą stajnię i tam przyszedł na świat Mesjasz, Bóg człowiek. Ale pojawienie się pasterzy, pamiętamy, dało odpowiedź świętej rodzinie, że nie było w tym żadnej niezręczności. Że chodziło o to, że pasterze nie przyjdą do pałacu, ale przyjdą do stajni, bo to była ich codzienność. I że w tym jest ponadczasowa, niesłychanie nośna, ważna katecheza. Będę wam dawał takie bogactwo w głębiny waszego ducha, żebyście byli zdolni do ubóstwa. Jeżeli tego nie ma, to znaczy mamy pozorne przyjęcie bogactwa, które przyniósł Jezus Chrystus. Bo wszyscy po cichu myślimy o luksusie. Nawet ja na strychu, w małym domku. Bezwiednie, to jest w nas. Podobnie rzecz się ma i z tym wydarzeniem, z pojawieniem się mędrców ze wschodu. Wydawałoby się, że Bóg jakoś niezręcznie postąpił, skoro tyle cierpienia. Owszem, mędrcy przeżyli radość, zobaczyli na własne oczy dziecko ludzkie, które jest jednocześnie Bogiem, a to bowiem wcześniej objawione. Szli z potrzeby serca, żeby to zobaczyć. Wydawałoby się niezręcznie postąpić. Jeszcze w dodatku ta gwiazda znikła nad Jerozolimą, żeby postawić na nogi cały dwór Heroda, arcykapłanów, uczonych w piśmie. No bo Herod zadrżał. Ale musimy sobie odpowiedzieć, jaka w tym wypadku kryje się katecheza tej rzekomej niezręczności Boga. Przed laty oczywiście w związku z tą uroczystością objawienia Pańskiego interesowało mnie pytanie, jak zrodził się fenomen tych 3 mędrców. Jak w ogóle oni otrzymali światło, co ich skierowało do dalekiej, trudnej podróży, a musieli pochodzić z daleka. Po czymś możemy poznać.
nic nie słyszeli o Herodzie, o jego manii prześladowczej. Że nawet mordował własne żony, własne dzieci. Manii prześladowczej. A to było głośne, nawet w Rzymie. Pochodzili z daleka. Otóż ja sobie tłumaczyłem tak, że niewola babilońska zrodziła tak zwany prozelityzm, to znaczy poganie zaczęli się interesować religią żydowską, ponieważ Żydzi opowiadali o swoim Bogu. Mogli im pożyczać księgi Starego Testamentu, które mówiły o gwieździe, o Mesjaszu. Serca bałały, że to rzeczywiście, jeżeli Bóg, to święty, a nie takich, jakich im się proponuje w świątyniach, do których dotąd oczyszczali. Zrobił się prozelityzm. No ale wczoraj oczywiście nie darowałem sobie, wyciągnąłem z półki, powiem wam Boga człowieka, Marii Waltorty, no i nie bez mokrych oczu przeczytałem sobie z dużym wzruszeniem, podziwiając kunszt Marii Waltorty, jej niezwykły język poetycki. Kunszt rzeczywiście. I okazuje się, że nie, że oni pochodzili z tak dalekich stron, że nie mieli kontaktu z Żydami, z księgami świętymi, z obietnicami Mesjasza. Jeden przyszedł z północy, gdzieś tam aż z Mongolii, drugi z południa, od źródeł Nilu, inny ze wschodu, aż gdzieś tam z dzisiejszego Afganistanu. I Finezja polegała na tym, działania Boga, że idąc z różnych stron, mając różne odległości, idealnie spotkali się nad Morzem Martwym i gdy te trzy karawany się spotkały z sobą, zaczęli do siebie mówić, zaczęli się rozumieć. Wychowanie w zupełnie innych językach, bo gdy przyszli do Jerozolimy, musieli pytać, to już mówili językiem, którym posługiwała się Jerozolima. Co było też dla nich zaskoczeniem. Czyli już zaistniał drugi cud języka pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie przemawiali w swoim rodzinnym języku, a okazuje się, że Żydzi i prozelici zgromadzeni z różnych stron świata rozumieli ich. I tu warto wspomnieć ojcu Pio, który nie znał żadnego języka obcego, tylko swój dialekt, w którym się wychował, a spowiadał ludzi z całego świata w różnych językach. On rozumiał i oni jego rozumieli. Czyli jaskółka pięćdziesiątnicy już tam zaistniała. Problem gwiazdy. Otóż problem gwiazdy trzeba rozwiązywać Pismem Świętym. Pismo Święte trzeba czytać Pismem Świętym. Tak jak Archanioł Michał w słupie ognia prowadził nocą, bo na pustyni w tym żarze słonecznym unikano podróży za dnia nocami. Izrael posuwał się w słupie ognia prowadził, a jeśli już za dnia, to w słupie obłoku, żeby ich osłaniać przed upałem. Tak samo w tym wypadku Archanioł Gabriel prowadził ich jako gwiazda. Dlatego, że gwiazdy tak by nie przestawały, nie znikały, nie stawały w miejscu, bo przecież odpoczywali i ta gwiazda czekała. Gwiazda. Gwiazda to jest symbol mieszkańców nieba. Gwiazdy to są mieszkańcy nieba w symbolice biblijnej. Jeżeli Abraham otrzymał informację, twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek na brzegu morza i jak gwiazdy na niebie, czy potrafisz je zliczyć? Czyli twoje potomstwo będzie mieszkańcami nieba. To, że ta gwiazda znikła, wymusiła na Jerozolimie, że zainteresowali się Pismem Świętym, to jest bardzo ważny moment, ponieważ właśnie Pismo Święte daje nam odpowiedź, dlaczego w ogóle ci mędrcy przyszli. Tylko ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii opisał to wydarzenie. Tylko on jeden. On, który pisał dla Żydów, dla potomstwa Abrahama. I zaczyna swoją Ewangelię od rodowodu, od Abrahama. A Abraham, który ogromnie cierpiał całe życie, że jest bogaty, mądry, wykształcony, a nie ma potomstwa, nie ma komu przekazać swego dziedzictwa. Jeśli poszedł w kierunku ziemi obietnicy, to dlatego, że otrzymał obietnicę. W tobie będą błogosławione ludy ziemi, jeśli tam pójdziesz, jeśli będziesz teraz mi posłuszny. W tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. W tobie jest zbawienie rodziny ludzkiej. Później się okaże pod koniec życia, bo twoje potomstwo będzie jak Izaak, który nie uciekł, wiedząc, że będzie złożony w ofierze. W tobie będą błogosławione, zbawiane ludy całej ziemi, ponieważ potomstwo Abrahama, poczynając od Żydów, Żydzi się wyłgali na jakiś czas, ale my według ducha jesteśmy potomstwem Abrahama, że chrześcijanie będą mieli postawę baranka Bożego w stosunku do zła. Że Jezus nas uzdolni do postawy baranka Bożego, że w nas będzie się dokonywać zbawienie. Oczywiście baranek ginie, umiera, ale nie ginie, się staje gwiazdą w Ojcu. Czyli zbawię. Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. I patrząc na koniec życia Abrahama, było wyjaśnione. Najpierw miał wizję Jezusa Chrystusa, baranka Bożego. Tam Bóg mu mówi, to nie ty, to ja. Mój syn weź na siebie zło świata, strawię miłosierdzie i zaproponuję w waszych wnętrzach nowe życie, już życie wieczne. A w momencie śmierci stajecie się gwiazdami. Będziecie na firmamencie niebieskim. Świecić jak gwiazda. A więc historia Abrahama daje nam odpowiedź, dlaczego ta delegacja przyszła z krajów pogańskich. Dzieci, które zginęły, to ci chłopcy byli obrzezani. Byli obrzezani w siódmym dniu. Nie tak dawno tłumaczyłem, że ósmy dzień oznaczał zmartwychwstanie. Czy oni w obrzezaniu już byli do tego powołani, żeby zginąć? Żeby być pierwszymi gwiazdami na firmamencie nieba w planach zbawczych Boga. I na pewno w nich się dokonywało zbawienie i Heroda, inicjacja zbawienia Jerozolimy. To, co się nie udało Herodowi, bo Jezus był wyniesiony do Egiptu, to się udało mieszkańcom Jerozolimy za 30 lat. 30 coś, nie coś więcej. Arcykapłani, uczeni w piśmie, im się udało. Jezus przyszedł na ten moment, na moment tej godziny, żeby to, co nas dzieli od Boga, było wchłonięte, jako zmartwychwstały stał się gwiazdą. I pragnie, żebyśmy szli za tą gwiazdą. Jak popatrzymy w historię Abrahama, to się okaże, że to wydarzenie z trzema mędrcami to jest ciąg dalszy tego zwiastowania, które otrzymał Abraham, rozwinięcie tego zwiastowania. My mówimy o dzisiejszym święcie objawienie pańskie, że uroczystość objawienia pańskiego dodajemy poganom. A ja mówię, przepraszam, kto tutaj był poganinem? Czy ci, którzy przyszli jako poganie z takim trudem, wysiłkiem i upadli na twarz przed Marią i Jezusem, przynosząc dary, czy oni byli poganami? Czy aby nie byli poganami mieszkańcy Jerozolimy, którzy w trosce o własne życie zostali sparaliżowani, bali się ruszyć, żeby zainteresować się tym nowonarodzonym? Są dwa, według Ewangelii Mateusza, typy pogaństwa. Pogaństwo niezawinione i ze zbawieniem tych Bóg nie ma problemów i pogaństwo zawinione. Pogaństwo jest tylko tam, gdzie człowiek nie do końca przyjął to, co otrzymał według tego życia nieustannie. Apokalipsa już z reguły powie, poganie są tylko w kościele. Poza kościołem nie ma Boga. Są ludzie nieznający Boga. Ba, w kościele katolickim. I w takim stopniu, w jakim my nie żyjemy tą gwiazdą, czyli Chrystusem zmartwychwstałym, który chce być w nas, w takim stopniu niestety możemy innych zabijać myślami, czynami. W Sejmie, w naszym rządzie dużo jest dzisiaj Herodów. Są Herodowe prawa. Wolno zabijać niewinne dzieci. Zgasło światło po to, gwiazda, żeby oczywiście zainteresowali się nie tylko księgą prorokiem Michałaszem, ale przede wszystkim, żeby wzięli do rąk proroka Izajasza i czytali: powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło tu światło. Gdy Mateusz pisał swoją Ewangelię, to było wiele, wiele lat już po zmartwychwstaniu Chrystusa, po pięćdziesiątnicy, mniej więcej jedno pokolenie minęło. I właśnie sprawdza, wtedy już się sprawdziło to, co za chwilę będę jeszcze raz czytał. Tłumnie poganie garnęli się do kościoła. Tłumnie. Olśnili takim Bogiem, jaki się ukazał w Jezusie Chrystusie. Że wystarczy mu dawać swoje życie i przeżywać w sobie Jego obecność, a On człowieka wydobędzie i z pogaństwa, i z wszelkiego innego draństwa. Natomiast Żydzi rozczarowali się Jezusem i dlatego też dokonali tego, czego Herod nie zdołał dokonać. To, co teraz będę czytał, to już się działo wtedy, kiedy Mateusz pisał swoją Ewangelię. Powstań, świeć Jerozolim. Czyli Jerozolimy już nie ma. Jerozolima już jest zburzona. Bo Jerozolima to jest to miasto historyczne, a Jeruzalem jest niebieskie. Bo przyszło to światło. To światło to jest miłosierdzie. To jest to światło, które Jezus w tym obrazie miłosierdzie Bożego ujawnia. I woda, która obmywa. I czerwień, krew, która napełnia życiem zmartwychwstanie. Chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan, by Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twego światła, królowie do blasku tego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie, Twoi synowie, przywodzą z daleka, na rękach niesione są pracuje. Wtedy zobaczysz i promienić będziesz. Zadrży i rozszerzy się Twoje serce. Naprawdę poganie byli olśnieni tańcą krzyża. Olśnieni. Takim Bogiem byli gotowi oddawać swoje życie, tracić majątki. Powiedzieli, że staną się gwiazdami w Ojcu. Bo do Ciebie pokłoną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą do Ciebie. Po nawróceniu, jak to już było zainaugurowane w dziejach apostolskich, wszyscy to, co mieli, przynosili do stóp apostołów i składali na wszystkich. Realizowała się tajemnica roku jubileuszowego, roku szabatowego. Zalejcie mnóstwo wielbłądów, dromadery z Medianu i Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, ofiarują Ci złoto, kadzidło, pominięta mirra, nucąc radośnie hymn na cześć Pana. No, blokujemy się mocno, ale nie przyjmujmy się. Jak wiemy, że złoto oznacza, że Jezus będzie królem. Będzie z wszystkiego czynił złoto. Z wszystkiego czynił złoto swoją miłością, miłosierdziem. Będzie królem, który panuje tam, gdzie żaden z królów ludzkich nie panuje. Będzie panował nad śmiercią, nad złem, nad życiem, będzie uzdrawiał, wskrzeszał, kadzidło. Tylko Jezus uwielbi miłość Ojca do końca, kochając nas do końca. Tylko Jezus będzie oddawał miły Bogu kult. Mirna, gorycz. Mirą namaszczano zmarłych, żeby ich balsamować. Tylko Jezus nie miał bałwochwalcze postawy w stosunku do tego, co uczynał od Maryi w Duchu Świętym, od tego życia. I my dopiero wtedy wyrastamy z tej postawy bałwochwalczej, jeżeli nas napełnia Trójca Święta w głębiach naszego. A zatem, podsumowując, ci mędrcy przyszli, ale nie widzieli dokładnie, po co zostali wysłani. Że przyszli po to, żeby Jerozolimie zwiastować. Obudź się, Mesjasz już jest. I nie przygotowujcie, jak sykariusza, pewna grupa faryzeuszy już przygotowała takie sztylety do mordowania pogan. Wejdę między pogan, jak będę sam na sam, no to w plecy mi tam utopię. Pogan nie ma wśród pogan. Poganinem jesteś ty, który nosisz sztylet. Jedyni poganie w tamtych czasach to właśnie potomstwo Abrahama. Mieli zjąć tapety pychy, pokarty dla pogan. I ostrzeżenie dla nas, że jeżeli nie przeżywamy chrześcijaństwa jako obecności Chrystusa w nas, że on z krzyża pod koniec trzygodzinnej męki zbawczej powiedział: pragnę teraz dzięki zmartwychwstaniu być w was jako wasza mądrość, wasz Pan, wasza moc, to wtedy jest niebezpieczeństwo, że możemy mieć coś z tego pogaństwa zamienionego. Coś w nas z jego dzieła się zmarnowało, zepsuło. W Ewangelii Marka czytamy taki tekst: z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jest to ostrzeżenie, dlaczego to pojęcie wybrania, które mieli w Abrahamie, w tobie będą zbawiane w całej ziemi. Wszystko, co Bóg inwestował, było wlewane w to serce chore, w naczynie tak chore. Najlepsze wino wlane do brudnego naczynia psuje się. Najlepsze lekarstwo wlane do tego chorego wnętrza psuje się. Najwyższe wartości, jeżeli podmiot, jeżeli nasze człowieczeństwo nie będzie poddawane oczyszczeniu. Dlatego ważne jest, żeby sobie z tego zdawać sprawę: Panie, oczyszczaj moje wnętrze. Jak mi dajesz swoje słowo, dajesz mi swoje życie, to oczyszczaj moje wnętrze, żeby to we mnie nie uległo zepsuciu. Nie ulegnie zepsuciu, jeżeli gwiazda, Chrystus zmartwychwstały, będzie w naszych wnętrzach światłością. Czego sobie i wam życzę. Amen.